Dzień dobry, w naszym radiowym motomagazynie witam Państwa, przed mikrofonem Maciej Gnatowski. Dziś w programie, jak zwykle, poruszymy kwestię bezpieczeństwa na drogach, a dokładniej powiemy, co grozi kierowcom, którzy nie respektują czerwonego światła na skrzyżowaniach. O swojej podróży syrenką Bosto do Turcji opowie kierowca rajdowy i kolekcjoner samochodów zabytkowych Paweł Hoffman, a także zaprosi naszych słuchaczy na zbliżającą się imprezę Moto Show Boguchwała 2024. Na koniec nasz mini poradnik warsztatowy i kwestia częstotliwości wykonywania przeglądów, nie tylko gwarancyjnych. Zapraszam serdecznie. Jak zawsze gościem w programie motoryzacyjnym Polskiego Radia Rzeszów jest nadkomisarz Paweł Grześ, z którym przypominamy Państwu niektóre zasady ruchu drogowego. Przede wszystkim chodzi o przepisy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzisiaj porozmawiamy o sygnalizatorach na skrzyżowaniach. Generalnie chodzi o przejeżdżanie na czerwonym świetle. Bo to się często zdarza. Często można to zauważyć, gdy jeździmy właśnie naszymi ulicami, że kierowcy w ostatniej chwili przed skrzyżowaniem przyspieszają jeszcze.
Miasto wojewódzkie Rzeszów to duże miasto. Wiele właśnie takich skrzyżowań, na których często zauważamy, że jednak ten kolor czerwony, który wymaga od kierującego, aby się zatrzymał, swój pojazd, nie jest tak do końca respektowany. Pamiętajmy o tym, że jeżeli będziemy gwałtownie hamować, to światło się często zmienia z żółtego czy z pomarańczowego, w zależności jak to tam woli nazwać, koloru na czerwony, no to gdy gwałtownie hamujemy, możemy spowodować zagrożenie dla innych uczestników, ale widząc z daleka, że światło pomarańczowe świeci na sygnalizatorze, należy swój pojazd zatrzymać i na tym czerwonym świetle nie przejeżdżać. Oprócz tego, że mamy sygnalizatory, które są umieszczone przy skrzyżowaniach, to oprócz tego mamy również sygnalizatory na przejazdach kolejowych, które nagminnie są lekceważone nie tylko tu na terenie Rzeszowa, ale wszędzie tam, gdzie są przejazdy kolejowe, a jest to bardzo duże zagrożenie.
Na razie wróćmy jeszcze do tych zwykłych skrzyżowań. Niektórzy kierowcy tłumaczą się, że tam przejechałem na późnym pomarańczowym.
No późne pomarańczowe to nie, no nie ma czegoś takiego jak późne pomarańczowe. Jest kolor zielony, pomarańczowy i kolor czerwony. Ten, który wjeżdża na czerwone światło tutaj, gdy jest zapalone na sygnalizatorze, musi się liczyć z mandatem karnym. No czasami może zakończyć się to pouczeniem, jeżeli jest jakieś logiczne, ale to są wykroczenia w ruchu, które skutkują wielką liczbą zdarzeń drogowych, ale oprócz tego no jest to poważne naruszenie przepisów i tu ustawodawca przewidział mandat w kwocie 500 zł i 15 punktów karnych. Jest to bardzo dużo. Sytuacja się zmienia, jeżeli dojdzie do zdarzenia drogowego, do tej tak zwanej kolizji drogowej, więc tutaj mandat może wzrosnąć do 1500 zł i również tych 15 punktów. Pamiętajmy, że te punkty i ten mandat to jest nic w porównaniu z tym, jeżeli mamy świadomość, że mogliśmy uniknąć zdarzenia, mogliśmy się nie przyczynić do wypadku, czy też w najlepszym jakimś tam rozwiązaniu kolizji drogowej. Ja myślę, że na przełomie jeszcze tego roku możemy się spodziewać, że ten mandat zostanie również podwyższony, bo widzimy, jak sytuacja przedstawia się nie tylko tu na Podkarpaciu, ale na terenie całego kraju. I nagminne łamanie przepisów zawsze wiąże się z tym, że ta kara zawsze wzrasta.
Trudno by było postawić policjanta przy każdym skrzyżowaniu, żeby pilnował, czy wszyscy jeżdżą prawidłowo, ale przecież są automatyczne systemy nadzorujące w postaci kamer.
No oczywiście, mamy takie systemy, dużo trafia do nas, do policjantów, do prowadzenia, do wykonywania tych czynności później po uzyskaniu takiej informacji. Bardzo wiele osób też wrzuca różne ciekawe nagrania na naszą skrzynkę internetową jako stop agresji drogowej, ale tu pamiętajmy o tym, że w ciągu jednego dnia tych wykroczeń jest bardzo dużo odnotowywanych. Bardzo wiele miejsc jest, w których notorycznie są łamane te przepisy. My o takich miejscach wiemy, my na te wszystkie sygnały prawidłowo reagujemy, no i co chwilę nie tylko na terenie Rzeszowa, ale na terenie całego województwa organizujemy działania, choćby nawet przy pomocy urządzenia typu dron, jako czerwone światło. My na takie działania jesteśmy po prostu przygotowani.
Oprócz standardowego sygnalizatora zielone, pomarańczowe, czerwone, jest jeszcze zielona strzałka.
No właśnie, ta zielona strzałka to zawsze taki niepokój niesie. się, czy też uśmiechu wszystkich tych, którzy znają przepisy. To nic innego jak warunkowy wjazd na skrzyżowanie, ale w sytuacji wyjątkowej. Pamiętajmy, że pieszy ma w tym momencie pierwszeństwo, bo często skręcając w prawo czy w lewo, my musimy ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który w tym momencie ma kolor zielony, czy też nie tylko pieszym, ale i rowerzystom, bo znamy i wiemy, że przejścia mogą być i dla rowerzystów, i dla osób pieszych. Więc tutaj przed strzałką, pamiętajmy wszyscy, jeszcze raz głośno powtórzę, zatrzymujemy swój pojazd, upewniamy się, że możemy kontynuować dalej jazdę. Wtedy dopiero włączamy kierunkowskaz, zamiar skrętu w prawo i kontynuujemy. Jeżeli mamy jakąś osobę, jeżeli mamy rowerzystę na przejściu dla pieszych, zatrzymujemy swój pojazd przed przejściem i dopiero po przepuszczeniu możemy kontynuować dalej jazdę.
No to jeszcze, żeby uzupełnić, jaka jest kara, mandat za to, że nie zatrzymamy się przed taką zieloną strzałką.
Jeżeli mówimy tutaj tylko o zielonej strzałce, to jest 100 zł i 6 punktów. Jeżeli to będzie sygnalizator w czasie, gdy nie jest wyświetlana zielona strzałka, a ktoś wjedzie za nią, no to tutaj wracamy do kwoty już 500 zł. Czyli dotkliwy jest to też mandat.
No to wróćmy jeszcze do tych czerwonych świateł, bo nie tylko na skrzyżowaniach takich się znajdują, jak już wspomnieliśmy wcześniej, również na przejazdach kolejowych. Kolejny błąd, który popełniają kierowcy, wjeżdżają już na taki przejazd, gdy te światła jeszcze pulsują.
No właśnie, to jest dla nas bardzo dziwne, że zarówno rogatki się opuszczają, światła pulsują, no i dużo kierujących no wjeżdża na te torowiska, to miejsce, bo to jest szczególnie niebezpieczne. Parę lat temu była taka audycja, na której wspominaliśmy, że bardzo dużo w okolicy warszawskiej pojazdów nauki jazdy przejeżdża przez przejazd kolejowy. Dlaczego tak było? Bo jest to kolejny element, który dba o bezpieczeństwo. W tym momencie, gdy teraz już rozmawiamy, jest wszystko oznakowane prawidłowo, są rampy zamknięte, ale ten czerwony kolor nadal mruga. I pamiętajmy, że my jako użytkownicy ruchu musimy tu zachować jeszcze większą ostrożność niż zwykły czerwony kolor na sygnalizatorze. Tu ustawodawca przewidział, bo zna też, jakie są następstwa niezachowania tych zasad, surowszą karę. Jest to 2000 zł. Często dużo osób mówi, że to jest bardzo dotkliwe. No a jak w inny sposób możemy wyeliminować właśnie przejście, bo gro osób przechodzi jako osoby piesze, przejeżdżają bardzo szybko rowerami, myślą, że im się uda. No i te pojazdy, które stojąc w tym korku już się nie mogą doczekać, żeby było podniesione do góry. Jedna z przeszkód, czyli rampa w górze. No i wtedy, gdy pulsuje to światło, gwałtownie ruszają. To jest wykroczeniem. My na to reagujemy. Kolejne nasze działania już może w przyszłym tygodniu, to już tak zapowiedzmy radiosłuchaczom, czerwone światło stop na Rzeszowie, będą skierowane właśnie na te przejazdy kolejowe, na których mamy możliwość reagowania. Są te światła działające, a naprawdę bardzo dużo, proszę mi wierzyć, że bardzo dużo osób zapomina o tych podstawowych zasadach poruszania się, a później jest wielkie zdziwienie, proszenie albo tłumaczenie. No dla nas nie ma tłumaczenia, bo każde życie jest dla nas najważniejsze.
Tak więc pamiętajmy, że pomimo tego, że rampa została podniesiona, światła przed przejazdem jeszcze pulsują na czerwono, wtedy nie wjeżdżamy. Jeszcze dopóki pulsują, nie wjeżdżamy.
Tak, to jest około 15 do 20 sekund po podniesieniu rampy do góry. Wtedy to jest jeszcze taki ostatni dzwonek, że w razie czego można opuścić te rampy z powrotem do dołu, żeby było bezpiecznie, bo czasami ktoś może, czy dróżnik, czy zawiadowca zapomnieć podnieść, obniżyć. Ludzie już myślą, że mogą przechodzić, czy rowerzyści przejeżdżać, czy ktokolwiek znajdować się w tym miejscu. Dlatego ten czas, okres pulsacyjny jest troszeczkę wydłużony. Podkreślmy to jeszcze raz. Oprócz mandatu, oprócz wysokiej kary pieniężnej, to jest nasze bezpieczeństwo, a w relacji pociąg, my, pieszy, rowerzysta czy kierujący samochodem, no nie mamy żadnych szans.
W ubiegłym roku policja przeprowadzała akcję właśnie na przejazdach kolejowych, śledząc, nazwijmy to może tak, kierowców za pomocą dronów. Czy teraz też tak będzie?
No oczywiście. Ten rok może jest troszeczkę inny od roku ubiegłego, bo i pogoda nam teraz sprawia, że statki nasze nie mogą się poruszać, bo czy wiecznie, czy jakieś opady atmosferyczne. Miejmy nadzieję, że przed długim weekendem to, co też rozmawialiśmy, pogoda się poprawi. My oczywiście mamy takie rzeczy na wyposażeniu. Policja korzysta bardzo chętnie właśnie z dronów. My jako ruch drogowy również posiadamy drony. Nie boimy się ich używać, używamy ich jak jest tylko taka możliwość. Nie tylko przy tych czerwonych światłach, które tutaj na Rzeszowie będziemy już za chwilkę znów kontrolować, ale też w okolicy Bieszczad, w różnych miejscach innych, w których gromadzą się osoby, w których jest większy ruch. Już lada moment zbliżamy się wielkimi krokami do majowego weekendu, to proszę być przygotowane, że nie tylko czerwone to światło, co już cały czas dzisiaj tak mówimy o nim bardzo mocno, no ale dron to ciekawe urządzenie, podglądnie, czy ktoś rozmawia przez telefon, czy jedzie bez zapiętych pasów, czy prawidłowo przewozi pasażerów, czy też jakieś inne rzeczy, bo ostatnio nawet rozmawiałem z kolegami, co mieli z ciekawostek, to mówią, że jakaś pani wyrzucała śmieci ze swojego pojazdu i w ten sposób próbowała posprzątać swój pojazd, ale zaśmiecając też teren przy niej.
Czyli wyrzucała przez okno.
No jak najbardziej. I tu została ujęta na gorącym uczynku, była bardzo zdziwiona, zastanawiała się, jak to się stało, że ktoś ją wyczaił, mówi, że ktoś jej nie lubi. No nasze oko, drona oko jest w górze i proszę się spodziewać, że coraz częściej będziemy mogli na ten temat też porozmawiać.
Wiele osób zaplanowało sobie jakiś wyjazd gdzieś na długi weekend majowy. Policja oczywiście też będzie pilnować, żeby nie przekraczać prędkości, czyli akcja prędkość.
No jak najbardziej. Już w przyszłym tygodniu będziemy skupiać się na tych długich działaniach naszych weekendowych, bo będzie aż 5 dni takich dłuższych, na których będziemy podróżować. To nie tylko prędkość. Prędkość jest głównym z czynników, ale również alkohol. Pamiętajmy, że zawsze przy takich dłuższych weekendach każda kontrola zaczyna się od sprawdzenia stanu trzeźwości, a jeżeli już nie na początku, to w trakcie zawsze policjanci taką kontrolę przeprowadzają. I no chciałoby się powiedzieć, spotkajmy się za tydzień, panie redaktorze, i powiedzmy, że na Podkarpaciu było bezpiecznie. Oby było bezpiecznie, oby było trzeźwo, a jeżeli już chcemy korzystać z alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, to pamiętajmy o tym, że musimy wystopować, odpocząć i w tym momencie nawet przemyśleć, czy nie przejść się ze znajomymi, z rodziną na spacer i zbadać się na zawartość alkoholu, wtedy dopiero usiąść za kierownicę, czy też dołączyć do tych, którzy już utracili nie dość, że prawo jazdy, to wolność, a oprócz tego przepadek mienia, czyli zabór pojazdu przez nas jako policję. Jest tych środków dużo. Myślę, że wachlarz wielki, zarówno prawny, jak też pomysłowości wszystkich, którzy będą jeździć. Oby było tych przypadków jak najmniej, czego sobie i Państwu życzę.
Gościem w programie dzisiaj jest Paweł Hoffman, z którym rozmawiałem tuż przed wyjazdem w podróż do Turcji z Syreną Bosto. A ty już jesteś po powrocie z Turcji, czyli po tej podróży. No i takie w sumie ogólne pytanie, czy jesteś zadowolony, jak tam było?
To oczywiście, że jestem zadowolony. Byliśmy wraz z Jankiem Garbaczem. Było dobrze, było fajnie, było ciekawie, było też trudno. Były trudności ze względu, że mieliśmy poważną awarię z Syreną. Nasze plany musiały się zmienić, a i tak wcześniej się zmieniały, bo tam były jakieś takie sprawy związane z tamtejszymi wyborami, gdzie były strajki na terenach, gdzie mieliśmy jechać i musieliśmy też zmieniać trasę, ale nim żeśmy dotarli do tych mocno bardziej tamtych wschodnich terenów, no to mieliśmy tą poważną awarię i tu już była bardzo duża zmiana ze względu, że przerwaliśmy wyprawę samą Syreną i musieliśmy wracać bardzo nietypowymi rodzajami, sposobem powrotu. Wcześniej demontaż silnika, próbę naprawy w tureckim zakładzie. No to w ogóle historia, ale to może powiem później, bo lepsze kawałki mieliśmy wcześniej oczywiście.
No właśnie, no to trochę o tych wcześniejszych atrakcjach, które spotkaliście po drodze. Turcja to w sumie piękny kraj i wiele rzeczy można tam zobaczyć, a jadąc takim zabytkowym samochodem, to też pewnie zwracaliście uwagę.
No nasz start był z granicy Turcji, start Syreną, ponieważ najpierw dwa dni tak bardzo intensywnie wieźliśmy syrenę na Fiacie Ducato na Autolawecie i praktycznie też jechaliśmy tak od 6 rano do 1 w nocy, jeden dzień, drugi dzień. Dotarliśmy do granicy, chcieliśmy dotrzeć samochodem do tym dużym, do Istanbulu, tam go pozostawić, ale okazało się, że ze względów formalnych musieliśmy go zostawić na granicy. No i tutaj troszkę szybciej rozpoczęła się nam wyprawa tą syrenką, nieoczekiwanie, ale jakieś tam niby trudności nam się zaczęły, bo powiedzieli, że nie wiedziemy, że coś tam, że musimy wracać, ale jak zobaczyli naszą dokumentację, gdzie dzięki współpracy z polskim konsulatem w Stambule i jakby władzom właśnie Stambułu tureckim, praktycznie mieliśmy bardzo duże możliwości, jak tam zobaczyli graniczni strażnicy i celnicy te dokumenty, no to mieliśmy naprawdę łatwo.
Czy takim samochodem jak Syrena, który no właściwie nie spełnia żadnej normy euro w tej chwili już, można jeździć po takich krajach jak Turcja?
Tak, no to Turcja generalnie tam dużo samochodów nie spełnia norm. Normy tam troszkę odchodzą w bok. Generalnie wystarczy wyjechać na bardziej południowe tereny Unii, jak Bułgaria, Rumunia, a nawet południowe tereny Włoch, i tam zupełnie inaczej do tego wszystkiego podchodzą, a co dopiero jeśli chodzi o Turcję, tam jest bardzo dużo klasycznych, a może po prostu starych samochodów. No tutaj naprawdę dla nas to w ogóle było bardzo miłe, bo na przykład w Bułgarii spotkaliśmy Warszawę, polską Warszawę kombi. To było ciekawe, co prawda to była akurat zezłomowana Warszawa, natomiast już w Turcji, no to tutaj to naprawdę to było coś pięknego. Szczególnie jak żeśmy już wjechali tam głębiej w Turcję, to tutaj były na przykład Tofasz. To się tak troszeczkę nietypowo wymienia.
Co to takiego jest?
To jest odmiana, to jest licencja Fiata, zbudowana na początku na Fiacie 131, jak pamiętam, chyba też i 124, tam brało coś udział w którymś z modeli. A w tej chwili takie popularne samochody, które można tam spotkać, to Tofasz Doğan, Kartal i Sakin. To są pojazdy, o której się mówi, że to jest rodzina ptaków. W przetłumaczeniu na polski to jest sokół, orzeł i jastrząb. Te samochody, no na przykład z Szachinem, no to w ogóle jeździłem tam, byliśmy w Kapadocji, w miejscowości Kawuszin. Udało się nawiązać fajny kontakt z właścicielem właśnie Tofasza Szachina. No i tym samochodem sobie pojeździłem po Kapadocji, tam po miejscowości Kawuszin. Tak dla testów. Sam start dla nas był bardzo fajny, bo właśnie udało się w pewnym sensie załatwić start z hipodromu. Hipodrom to jest takie miejsce, no chyba najważniejsze, jedno z najważniejszych miejsc na świecie, gdzie przecież tworzyła się historia, gdzie tworzyła się, nie wiem, gdzie tworzyło się chrześcijaństwo, gdzie nawet rozpadało się chrześcijaństwo na dwa odłamy. Ten start z hipodromu to praktycznie tylko dzięki współpracy. No dużo tutaj na przykład nam pomógł Automobil Klub Rzeszowski, bo od tego się to zaczęło, że poszło takie pismo z Automobil Klubu jako oficjalnego stowarzyszenia. Bardzo mocno działał tutaj polski konsulat w Stambule. No i praktycznie jeździliśmy po miejscu, gdzie całkowicie jest zamknięte dla ruchu samochodowego, gdzie ludzie są po części, jak policjant się nie spodoba ktoś, to jest kontrolowany wykrywaczami na wybuchy, na metale, na przeróżne rzeczy, a myśmy tam syrenką jeździli koło tych najważniejszych miejsc, koło meczetu błękitnego, Hagi Sofii, pomiędzy tymi kolumnami kilkunastowiecznymi, które stawiał Konstantyn Wielki, i to jest niesamowite, że ta nasza syrenka tam jeździła, parkowaliśmy tam, staliśmy praktycznie pół dnia, dnia. To było naprawdę ciekawe. Poszliśmy w bardzo ciekawe miejsce. Byliśmy na dachach Wielkiego Bazaru, czyli tam, gdzie Daniel Craig w filmie Skyfall w James Bond jeździł motocyklem po tym bazarze, krytym wielkim bazarze. No poszliśmy na to miejsce, chodziliśmy po tych dachach. To też jest fajne. Kiedyś chciałem potem chodzić, nie udało się wejść. W 2021 jeszcze nie było możliwości oficjalnie. Teraz jest możliwość już oficjalnie chodzić, ale bardzo mało ludzi to miejsce odwiedza, bo generalnie tam się idzie bez żadnych zabezpieczeń, po prostu idzie się po takiej ścieżce bez zabezpieczeń, bez niczego. Polecam dla tych bardziej wytrawnych turystów, fanów Jamesa Bonda, a potem przejazdy były długie, ponad 400-kilometrowe. Jechaliśmy w kierunku Kapadocji, spaliśmy gdzieś tam w okolicy Ankary. Tutaj też mieliśmy cały czas informacje, SMS-y z konsulatu. Potem przejął nas jakby konsul z Ankary. Też mieliśmy opiekę. To nam się bardzo podobało. Pierwszy raz w życiu mieliśmy aż tak pozytywną i ciekawą opiekę ze strony właśnie konsularnej. W ogóle jeździliśmy po Kapadocji tą syrenką. Jeździliśmy w miejscach tak zwanych niepłatnych, tam gdzie się nie płaci, bo tak jak jeżdżę tutaj z Okanem, czyli tym znajomym z Turcji, ja zawsze mówię, słuchaj, szukaj miejsc tam, gdzie inni nie zwiedzają, a nie, że tam wszyscy tam idą. On sam mówi, że był z nami w takich miejscach, gdzie wcześniej nie był, aczkolwiek w jednym miejscu musieliśmy dobrze zapłacić, chociaż i tak dobrze było wytargowane, no to jest lot balonem, to też polecam.
Cóż później się wydarzyło z syrenką?
Coś tak zdygło w samochodzie, tak mnie zdziwiła, a nagle minęło z półtorej sekundy, znowu dyk, no i się za chwilę okazało, silnik zgasł, włączyło się wolne koło. Wolne koło to jest coś takiego, że samochód leci tak jakby na luzie, pomimo że ma bieg włączony. Próbowałem uruchomić silnik, no okazało się, że coś nie bardzo. Silnik stoi. Rozebrałem jeszcze na drodze, ściągnąłem głowicę, potem wzywaliśmy lawety. Generalnie to aż 3 lawety nas wiozły potem. Pojechaliśmy do takich warsztatów gdzieś na obrzeżach tego KSRI. To było też niesamowite, kurczę, chyba ze 100-150 warsztatów, takich dziwnych, ale niektóre warsztaty to jak 1953 rok w Polsce. Naprawdę warunki tragiczne. Dotarliśmy do jednego z warsztatów, to nas nie przyjęli. W drugim warsztacie przyjęli, ale powiedzieli, że nie wiedzą co to jest, nie będą tego robić, jeszcze się święto zbliżało, takie porównywalne u nas z wielkanocnymi świętami. Oni wszyscy byli w okresie Ramazanu, czyli postu, inaczej zwanego Ramadan, chyba tak, a u nich Ramazan w Turcji, ale powiedzieli, że możemy sobie za darmo nam użyczą tego warsztatu. No i myśmy sami to działali, wyciągnęliśmy i zweryfikowaliśmy silnik w ciągu półtorej godziny. Niestety po rozbiórce okazało się, że awarii uległ koszyk jednego z korbowodów na wale na trzecim cylindrze. Więc to jest taka usterka w syrenie, no nie do zrobienia w tych warunkach. Znaczy są takie pewne jakieś tam sposoby, wyeliminowanie tego tłoka, usunięcie go, zablokowanie, ale odsuńmy dziwne rzeczy na bok. Stwierdziliśmy, że musimy zmienić plany, no i trzeba było się do tego dostosować. No to ściągamy lawetę. No i zaczęliśmy kombinować, no to mamy 1050 km do granicy najkrótszą drogą. Musimy dostać się na drugi dzień do godziny 15, bo potem na 3 dni są święta i praktycznie ten parking, gdzie nam nasza laweta została, będzie zamknięty. Myśmy podróży naszej nie zakończyli, bo zarzuciliśmy syrenkę na lawetę i potem jeszcze dobrych parę dni byliśmy w Bułgarii, a tam to był taki wrak trip. Tam żeśmy odszukiwali niesamowite, ciekawe samochody. Nie wiem, to na przykład no, gaz 53 i tych gazów różnych dziwnych było. Łada 201 Zakopana gdzieś tam w jakimś garażu, wchodzimy potem do mieszkania koło tego garażu, patrzymy, a tam jest klepsydra 1986. Po prostu ktoś umarł i dom się zawalił i garaż też na tą ładę, a klepsydra jeszcze wisiała. Takich ciekawostek była masa, ZIU 157, ZIU 131, to tego było dużo, ale ten 157, jak ktoś wie jak to wygląda, to naprawdę fajny, ciekawy samochód. Ludzie podchodzili, rozmawialiśmy, mamy fajne nagrania, filmik jest zresztą na Facebooku i na YouTubie, to zapraszam, Podróże Rajdy Hoffman.
Porozmawiajmy teraz o tym, co w najbliższym czasie, czyli impreza majowa w Boguchwale, bo to tak się to nazywa oczywiście, Motoshow Boguchwała, ale tak naprawdę to nie będzie się to wszystko działo tylko w Boguchwale, tylko zaczyna się, zdaje się, w Sanoku.
Tak, Motoshow Boguchwała składa się w ogóle z 5 imprez. Muszę najpierw powiedzieć, że to jest taki skład kilku imprez. 19 rajd Nocy Muzeów, czyli turystyczny rajd pojazdów zabytkowych. Już 19 raz tą imprezę organizuję. Do tego to jest połączona impreza z rajdem motocyklowym, turystyczno-nawigacyjnym. Zapraszam wszystkich motocyklistów. Motocykle nie tylko zabytkowe, ale może nawet z 2024 roku motocykl przyjechać. Do tego jest w niedzielę zlot samochodów klasycznych i pojazdów w ogóle klasycznych, motocykli też. Do tego jest Retro Karpatia, która jest piątek i sobota i to jest już taka wyższa szkoła jazdy, ponieważ to jest jazda na regularność. I do tego jest KJS, czyli rajd samochodowy dla amatorów. To jest w sobotę, to się dzieje w Boguchwale. Natomiast część rajdów zaczyna się w Sanoku. Retro Karpatia już w piątek w Sanoku się zaczyna, a rajd Nocy Muzeów też w Sanoku, w Skansenie przed godziną 10, już od godziny 8 tam się kręcimy, o godzinie 10 startujemy, o godzinie też po 10 będziemy w SPGK, tam jest taka próba sprawnościowa w Sanoku, a potem jedziemy doliną Sanu w kierunku właśnie Boguchwały.
Mówimy piątek, sobota, niedziela, ale powiedzmy, kiedy dokładnie w maju, jakie to są daty?
17, 18 i 19 maja. Konkurs elegancji to będzie sam środek imprezy, ponieważ to będzie wieczór, godzina 19. To jest konkurs elegancji, to jest taki jeden z takich punktów mocnych. Natomiast będzie to też możliwość spotkać się z Maciejem Wisławskim, najbardziej znanym pilotem rajdowym w Polsce.
Który będzie w jury w tym konkursie zresztą.
Tak, będzie w jury konkursu elegancji. Będzie też Jan Garbacz. Zresztą Janek jechał ze mną w wyprawie do Turcji, ale on jest youtuberem takim motoryzacyjnym, który jest związany z taką rzetelną informacją o pojazdach klasycznych. On naprawdę rzetelnie i fajnie opowiada o klasycznych pojazdach. Opowiada bardzo dużo o pojazdach z lat 90. Specjalizuje się, można by rzec, w tych pojazdach 80. też 70.
Rozumiem, że przyjadą samochody amatorskie, samochody sportowe, będą uczestnicy różnych rajdów, ale będą też tacy, którzy będą chcieli przyjechać i pochwalić się swoimi perełkami na czterech kołach.
W tej chwili cały czas przyjmujemy zgłoszenia do różnych imprez. Do KJS-u jeszcze nie ruszyły zgłoszenia, więc w ogóle nie wiemy. Natomiast jak to mniej więcej wygląda, jak to mniej więcej spodziewamy się? Do imprez typu Retro Karpatia czy do rajdu Nocy Muzeów to tak przewidujemy około 30 załóg na imprezę, więc tu już mamy około 60. Na KJS to sądzę między 25 a nawet 50 załóg. Na motocykle to trudno mi odpowiedzieć. Myślę, że około kilkanaście załóg i zlot, no patrząc na tamten rok, no to może być nawet 200 pojazdów.
Zapraszamy zatem bardzo serdecznie. Majowa impreza Sanok Boguchwała, Motoshow Boguchwała. Jeszcze można się zgłaszać. Czy na przykład tutaj u Ciebie też?
Tak, jak najbardziej. Na stronach poprzez Facebook Podróże Rajdy Hoffman można pisać, można też odnaleźć wydarzenie Motoshow Boguchwała lub na stronie hoffman.auto.pl w zakładce rajdy. Tam bardzo łatwo można wejść na stronę, gdzie jest formularz, zapisać się. Tam też jest bezpośrednio telefon do mnie i ja indywidualnie też mogę przekazać, jak wygląda rajd i na który się zapisać.
Dziękuję bardzo. Zapraszam Państwa dzisiaj na tę imprezę. Paweł Hoffman.
Dziękuję bardzo.
A na koniec dzisiejszego motomagazynu czas na nasz mini poradnik warsztatowy, a może bardziej serwisowy. Zapraszam. Tomasz Pisaniak z serwisu Bemo Motors. Chciałem zapytać o to, jak często pewne rzeczy związane z eksploatacją samochodu muszą być wymieniane w samochodzie. Czy mamy się trzymać sztywno tego, co podaje producent, czy jednak na przykład olej w silniku wymieniać trochę częściej?
Drodzy Państwo, każda marka, każdy dealer ma przetestowane samochody i gamę silników pod zakresem eksploatacyjnym, więc tutaj w zależności, jaki mamy model, mamy określone warunki eksploatacji, czyli czyli sprawdzenia pojazdu. Czasami jest to 2 lata lub 30 tysięcy kilometrów, czasami jest to, że musimy zrobić przegląd samochodu po 15 tysiącach bądź po roku czasu. Każde wytyczne są indywidualne do danego modelu auta i danego silnika, z tym, że wskazane jest najlepiej przed każdym sezonem, możemy sobie to określić, jesienno-zimowym i wiosenno-letnim, zrobić taką kontrolę samochodu, żebyśmy widzieli, jaki jest stan ogólny tego auta, bo jeżeli będziemy się trzymać stricte tylko tych wytyczonych przeglądów, no to może coś nam na przykład umknąć w międzyczasie, że żeby zrobić kontrolę, załóżmy, układu hamulcowego, układu zawieszenia, czy nic nie jest uszkodzone, bo różne rzeczy mogą się nam w różnym etapie eksploatacji samochodu starzyć.
Niektórzy producenci piszą, że no chociażby nawet ten olej w silniku wymieniamy raz na 30 tysięcy kilometrów, a mechanicy twierdzą, że jednak nie, że warto wymienić to raz do roku lub co 15 tysięcy, ale kto ma rację w tym momencie?
Co do kwestii częstotliwości wymiany oleju, no to są klienci, którzy przyjeżdżają stricte w wyznaczonych terminach, czyli załóżmy co 2 lata lub co 30 tysięcy, oczywiście w zależności jaki mają kilometraż eksploatacyjny samochodu, no ale są też klienci, którzy robią tę wymianę częściej, załóżmy jeżeli ich samochód ma częstotliwość wymiany oleju co 2 lata lub co 30 tysięcy, to niezależnie ile mają przejechane, czy mają 5 czy 10 tysięcy, to po roku czasu tak czy siak ten olej wymieniają.
Przypuszczam, że ci pojeżdżą dłużej tym samochodem. Mówił pan o przeglądach takich sezonowych, jak na przykład przegląd wiosenno-letni. Warto od czasu do czasu zajrzeć do serwisu, żeby zrobić przegląd klimatyzacji i przeczyścić te wszystkie układy?
Znaczy, my teraz rozmawiając teoretycznie o samochodach, to mówimy nie tylko o autach, które są w okresie gwarancyjnym, bo w dużej mierze najrzadziej serwisowane samochody w ASO są właśnie te samochody starsze. I tutaj chcemy wyjść do klienta, żeby jakby umożliwić klientowi sprawdzić te samochody, bo my tak naprawdę wiemy, co w tych autach najbardziej się może dziać już po dalszym czasie eksploatacji. A tak samo też jeszcze mamy tutaj akcje sezonowe. Akcja jesień, akcja zima, akcja wiosna, akcja lato. Czasami one są ze sobą połączone. One też są po to kierowane dla klientów, żeby oni przy niewielkim nakładzie finansowym, bo to nie są jakieś strasznie duże pieniądze, żeby klienci mogli sprawdzić auto, bo na przykład jadąc na wakacje, rzadko kiedy spotykam się z tym, żeby klient przyjechał do nas sprawdzić auto przed wyjazdem. Z reguły to jest, że przyjeżdżają jak się już coś dzieje z samochodem, jak to już jest nie tak i później już jest stres, bo serwis nie jest w stanie naprawić auto, bo części nie ma. Załóżmy klimatyzacja przestała działać, na te temperatury mamy rzędu 30 stopni, klient chce z dziećmi pojechać, no nie ma możliwości, bo klimatyzacji nie działa. Gdzie też klimatyzację warto jest sprawdzać co roku, co 3 lata jest też warto zrobić przegląd klimatyzacji, czyli sprawdzić stan ilości gazu, dobić ten gaz, uzupełnić olej w układzie klimatyzacji, zrobić dezynfekcję bądź ozonowanie, w zależności co kto chce. Można filtr wymienić na lepszy na przykład o większej ilości węglanu, więc każdy przegląd każdego układu samochodu jest bardzo, bardzo istotny na każdym etapie eksploatacji samochodu.
A jak wygląda kwestia rozrządu? Bo są, wiadomo, silniki, które działają na łańcuch, inne na pasek. Które z nich są takie, powiedzmy, bardziej trwałe?
Tak naprawdę co do kwestii rozrządu, to już w głównej mierze ma kwestia eksploatacji samochodu. W przypadku diesla bardzo istotne jest to, czy jest odpowiednio eksploatowany, czy jest wypalany filtr cząstek, czy się nam nie dostaje olej napędowy do układu korbowo-tłokowego, czy ten olej jest wymieniany na bieżąco. Bo jeżeli mamy pasek mokry, no to jeżeli jest złej jakości olej, nie jest on odpowiednio wymieniany, eksploatowany, dostaje się nam olej napędowy właśnie tutaj do tego oleju przez błędne wypalanie DPF-a, no on będzie się strzępił i może doprowadzić do zatkania smoka, co później potęguje w małym ciśnieniu smarowania oleju i może dojść do uszkodzenia silnika.
A jak jest z łańcuchami? Bo też podobno się rozciągają.
Mają tendencję do rozciągania, ale w chwili obecnej już mamy tak mało samochodów, w których jest zastosowany łańcuch, że z reguły nie serwisujemy już wymiany łańcuchów. Nie spotkałem się już przez dobrych parę lat, żebyśmy w ogóle jakikolwiek łańcuch wymieniali w samochodzie.
Czyli lepiej zapobiegać niż później naprawiać pewne rzeczy, gdy jedziemy i planujemy jakąś podróż, chociażby nawet na wakacje właśnie rodzinną. Warto przyjechać wcześniej i sprawdzić pewne rzeczy.
Oczywiście, to jest bardzo ważne, bo lepiej zrobić, jak w trasie się zatrzymać. Teoretycznie to jest kontrola całego pojazdu. Od układu hamulcowego, zawieszenia, po elementy sterowania elektroniki. Nawet najprostsza rzecz, bezpiecznik gniazda ładowarki. Sprawdzić, czy po prostu to gniazdo pracuje, bo czasami okazuje się, że w trasie przestanie nam działać ładowarka, no i już auto się nie nadaje do jazdy, bo już nie działa nam nawigacja, nie działa nam poładowanie telefonu. No i wiadomo, czym to się wiąże. No, też nie można znaleźć bezpiecznika bo to jest już nerwówka wtedy.
Tudzież spalona żarówka, która się wiąże, nie wiem, ze zdejmowaniem zderzaka chociażby nawet w samochodach.
No, teraz najczęściej tak jest już.
Klienci kupując samochody liczą na to, że gwarancja wszystko załatwi. Natomiast to chyba nie jest tak do końca, że gwarancja jednak wszystkiego nie załatwia.
Najważniejsze jest, że jeżeli mamy przedłużoną gwarancję, żeby się trzymać okresów eksploatacji samochodu. To jest bardzo ważne. To jest warunek każdej gwarancji.
Mówimy o przeglądach.
Tak, oczywiście. Wiadomo, tutaj po dwuletniej gwarancji później są wyłączenia w różnych elementów gumowych zawieszenia, elementów, które się eksploatacyjnie zużywają, więc też nie jest, jeżeli mamy przedłużoną gwarancję o 4-5 lat na samochodzie, no to też nie jest to równoznaczne z tym, że będziemy mieć pełną gwarancję na samochód. Jakieś uszkodzenia elementów tapicerki mogą być wyłączone, ale takie wszystkie warunki gwarancyjne są zapisane właśnie w OWG, czyli ogólnych warunkach gwarancyjnych danej marki.
Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję za uwagę i oczywiście zapraszam Państwa na kolejny nasz radiowy motomagazyn, życząc szerokiej drogi. Do usłyszenia. Maciej Ignatowski.